Otro se me acercó. Stopper. Ok. En el área que está en alcoholiquem. Los drobiones en alcoholismo se ponen programas buenas tu kroku anonimu vyhal alkoholiku. 2015 roku to program zawarty w książce anonimu wyhal alkoholicy. W ogóle, kurczę, dzięki. To jakoś też się wyszło, działa, wiecie, ja myślałem, że to dzielenie się doświadczeniem jest to 21, nie? I patrzę tutaj, kurczę, przyjaciel dzwoni i mówię, ja pierdzielę, nieźle, także. Tak widocznie miało być. Dziękuję w ogóle za zaproszenie. Czy mogę się podzielić doświadczeniem, to zawsze ratuje moje życie. Nie wiem, jak to działa, ale tak to w tej wspólnocie jest i tak to widzę, nie? Mam mówić o 12 kroku. Jest przed rozdziałem dotyczącym właśnie 12 kroku Wielkiej Księdze, jest rozdział 11, nie? I on mi tam, i tam jest takie ostatnie zdanie, że następny rozdział jest całkowicie poświęcony 12 krokowi. I czasem tak biorę Wielką Księgę i trochę na chybił trafił. Czytam różne rzeczy. I kiedyś ten fragment, to zdanie właśnie przyszło mi w ten sposób, że nie chodzi tutaj o ten 12 rozdział, tylko chodzi w ogóle o dalszą część życia, że tak naprawdę w życiu został już 12 krok, nie? Gdyby wam ten dźwięk, gdyby ten dźwięk samochodu przeszkadzał znacznie, ten, który też teraz się włączył, dajcie mi znać. Więc dotarło do mnie to, że tak naprawdę 12 krok jest na całe życie i że zaczął się wtedy, kiedy ja go postawiłem ze sponsorem wiele lat temu. Jak to się w ogóle ze służbami zaczęło? Trochę nie chcę przedłużać jakby piciorysem, to bez sensu. Więc sięgnąłem na gdzieś w grudniu 2014. To było ostatnie picie. Potem terapia dwumiesięczna, dzienna, początek 2015 i potem jakoś tak siła wyższa zadziałała, zaraz program 12 kroków ze sponsorem. Jeszcze nie powiedziałem o grupach macierzystych. Na początku to były dwie grupy stacjonarne ze Ostrołęki. Obecnie to są dwie grupy online, bo to wynika trochę z systemu, w jaki pracuję, w jaki żyję. To jest grupa online, to działa we wtorki o 21:30 i tęczą po trzeźwości w środę o 20:45, obydwie internetowo na Zoomie. To tyle o mnie. Jak się ta służba zaczęła? Zaczęła się tak, że gdzieś tam na terapii już chłopaki przyjeżdżali z rozwiązaniem. Ja wtedy, jak już zająłem się tą terapią, tak na tyle, na ile mnie było stać, co ja mam na myśli, że na tyle, na ile było mnie stać, na tyle, że zrobiłem wszystko, nie? Zrobiłem wszystko, żeby zrozumieć, o co chodzi z tym, że ja piję. Potem, gdzieś trzeciego dnia na terapii, powiedziałem o sobie po raz pierwszy w życiu, że jestem alkoholikiem. Duża ulga. Ogromna ulga i taka radość nawet, nie, że jakbym się już nie musiał oszukiwać, nie? I oni wtedy przywieźli na tą terapię rozwiązanie. Ja wtedy byłem w stanie beznadziejnym. To znaczy, dotarło do mnie, że będę pił do końca życia i po prostu umrę. I jak nie będę miał dużo szczęścia, to gdzieś po drodze będę miał jeszcze przystanki. Szpitale, detoksy, więzienia. Bo ja miałem taki system picia, że piłem do utraty przytomności i potem nie pamiętam, co robiłem. Nie? Dany film to było to, co lubiłem najbardziej. To mi dawało takie wytchnienie, taki restart, takie wylogowanie na chwilę i alkohol wtedy mi bardzo pomagał. Zresztą w ogóle mi pomagał. Myślę, że bardzo mi pomógł. To był najlepszy środek na to, żeby nie zwariować. Także ogólnie to cieszę się, że zostałem alkoholikiem, bo to fajna przygoda. Na początku to było sporo cierpienia. Teraz jest dużo szczęścia. I jeszcze też dziękuję. Właśnie, za co jestem wdzięczny? Za to, że zostałem alkoholikiem, za to, że przyszło do mnie rozwiązanie. Wtedy właśnie na terapii chłopaki to rozwiązanie przywieźli. Zaraz o tym opowiem, wrócę do tego, ale jestem szczęśliwy, że jestem alkoholikiem. Dosyć ciekawe. Kiedyś to nienawidziłem tego picia i dużo miałem takiego, no, pogardy dla siebie, ale też pogardy dla pijących, bo nie akceptowałem siebie, nie? Też czułem się lepszy od tych, którzy są na ulicy, bezdomnych. No, czułem się dużo lepszy, bo nie byłem tam, gdzie oni. Dziś wiem, że dzieli mnie od tego miejsca, czy od innych waszych doświadczeń, czy od doświadczeń innych braci i sióstr, dzieli mi kieliszek. Za chwilę się mogę tam znaleźć. A to, że tam się nie znalazłem, to też mnie jakby do takiej służby obliguje i zobowiązuje. To na przykład, że nie byłem na ulicy, obliguje mnie i zobowiązuje do służby szukania bezdomnych, cierpiących, którym mogę pomóc, nie? To, że na przykład nie siedziałem w więzieniu, choć powinienem, bo nie wszyscy wiedzieli o tym, co ja robię, to mnie obliguje do tego, żebym chodził do więzienia na mityngi i niósł tam posłanie i rozwiązanie, bo czyli, jak mówią przyjaciele, którzy jeżdżą po zakładach, odsiadujemy wyrok na raty, bo kilka godzin dziennie. jakby w 100% się z tym zgadzam, nie? Taka jest też moja droga w tym wszystkim gdzieś i też jestem wdzięczny wspólnocie, bo akurat w tym czasie, kiedy teraz do was mówię, dzieją się w moim życiu sprawy najważniejsze, najpiękniejsze, także w ogóle jestem wdzięczny AI, wszystkiemu, tak, co tu się dzieje, bo i trzeźwość przyszła i kurczę, przychodzą takie rzeczy, wiecie, że mózg się lasuje. No dobra, wracam do tych, jak te służby i to rozwiązanie do mnie dotarło. Więc siedziałem na terapii w beznadziei, zupełnej beznadziei, w depresji głębokiej. Jak to do mnie dotarło, gdzie ja skończę, wcześniej czy później, nie? I wtedy przyjechali alkoholicy, i oni się dzielili doświadczeniem, nie? Mówili, że jest rozwiązanie, że jest jakiś program 12 kroków i że im to pomaga żyć, że im to zmienia życie. Nie wiedziałem, o czym mówią. Nawet mnie to za bardzo nie interesowało. W związku z tym, że nie wiedziałem, o czym mówią, to mnie to nie interesowało, ale wiecie, sposób, w jaki oni mówili, to coś, co mieli w oczach. Ich cała postawa i jakiś taki duch, którego mieli w sobie, to był dla mnie wtedy czas, kiedy oddałbym za to wszystko. Oddałbym wszystko, żeby zamienić się miejscami. Ja siedziałem na krzesełku, wbity w ziemię, a oni po prostu siedząc fruwali, nie? Ja mówię, co oni biorą? Może jakieś narkotyki przed meetingiem, przed przyjazdem na terapię, wiecie, no. No coś musieli brać, no. Dzisiaj wiem, że wzięli rozwiązanie, nie? Czyli program 12 kroków. I wtedy jeden z nich dał mi takie codzienne sugestie. Moim wzorem programu 12 kroków, który dane mi było łaskawie postawić ze sponsorem, to był program na sugestiach, 6 sugestii. Kroki na Wielkiej Księdze, pisany 4 i 8. I co? I przeczytałem te sugestie, wtedy pamiętam o tej terapii. Niewiele z nich rozumiałem. No trochę tam rozumiałem, że telefony, że tam trzeba dzwonić do kogoś i się modlić, ale wiecie, tam było takie zdanie na końcu tych sugestii. Brzmi ono chyba tak. Stwierdzamy, że te sugestie działają dla nas. Dlaczego więc nie przekazać ich innym? Jeżeli jednak nie spodobają się tobie, to podżyj tę ulotkę i idź dalej swoją drogą. Tak czy owak będziesz w naszych modlitwach, nie? Pamiętam, że to zdanie mnie wtedy bardzo poruszyło. Ja jakby przyszła do mnie taka wolność, taka oferta, że ktoś przychodzi i mówi, stary, to jest coś takiego, co jest i coś robi, ale jak tego nie chcesz, to wyrzuć to i dalej swoją drogą, nie? Nigdy nie miałem takiej propozycji od nikogo w życiu. W sensie, że nic w zamian nie trzeba, nikt niczego nie oczekuje, nie ma drugiego dna, wiecie, jakiegoś interesu i tak dalej. To odczytałem w tym taką wolność i bezinteresowność, nie? Nie od razu za tym poszedłem, bo ja byłem jeszcze, mimo że przybity i w depresji, to ciągle jeszcze byłem pełen pychy i buty. Nie wiem, czy teraz nie jestem, no nie wiem, nie mi to oceniać, ale pamiętam wtedy ten czas, że ja nie byłem w stanie nikogo prosić o pomoc, nie? Bo mi się zdawało, że mimo że jest beznadziejnie, to jeszcze może jakoś sobie sam poradzę, ale poprosić o pomoc kogoś to nie bardzo, nie? I mnie siła akurat tak wyższa załatwiła, że mój sponsor powiedział do mnie tak, jeszcze nie był moim sponsorem, powiedział, mówię, tak widział, że się tam bujam i tam się mądrzę na tych meetingach, bo byłem świeżo po terapii, więc tam pozjadałem wszystkie rozumy mniej więcej i miałem dużo do powiedzenia, nie? Jak trafiłem na taki meeting na grupie stacjonarnej, to akurat sponsor mojego sponsora miał speakerkę, nie? Miał speakerkę i się dzielił doświadczeniem. Ja tam się wymądrzałem, to taki alkoholik podszedł do mnie po meetingu i mówi, słuchaj, jak chcesz karmić swój egoizm, to idź na terapię. Ja byłem zapisany na indywidualną i tym się pochwaliłem. A jak chcesz zmieniać swoje życie, to rób program 12 kroków. Ja wtedy o nim wulgarnie pomyślałem, że co on mi tu będzie, nie? Ale jestem już w nim po dziewiątce, nie? Dzisiaj wiem, że uratował moje życie, bo mi po prostu w cztery oczy powiedział prawdę, nie? Jakoś tak mi się wyszło, załatwiło, że sponsor dał mi, zapytał mnie, czy, nie zapytał, tylko powiedział mi, że może, powiedział mi tak, że mogę dać ci coś, co zmieni twoje życie, ale jak chcesz, nie? Ja mówię, dobra, to dobiorę. Dostałem te sugestie i w tych sugestiach, wiecie, była taka sugestia, że mam mieć dwie służby, czyli ja jakby w tych służbach dostałem te służby na początku programu, czyli bardzo szybko tak naprawdę. I była tam taka sugestia, że mam mieć dwie służby na dwóch różnych grupach i służyć, nie? Innym alkoholikom. No i się za to wziąłem. Tam pierwszą jakoś dostałem szybko, na drugą musiałem poczekać, w ogóle z drugą było jakoś tak trudno, ale ale tam no kilka, wtedy jeszcze było więcej grup ostrojących niż teraz. I mówię do tego sponsora, że tam się wybieram na taką grupę, a on mówi do mnie, że słuchaj, tam może być trudno. Nie wiedziałem, co mu na myśli, no ale poszedłem na tą grupę. No taka grupa jak to, grupa, wiecie. Każdy tam sobie szklanki mył. I na końcu tego meetingu mówię im, że jestem na programie i że proszę ich o jakąś służbę. Mówię, widzę, że tutaj każdy myje sam szklanki. Może po prostu będę mógł u was szklanki myć, nie? To sumienie grupy, głosem tam chyba rzecznika czy prowadzącego, mówi do mnie tak. Służby mamy obsadzone, trzymamy się mocno, nikogo nie potrzebujemy. Wiecie, mi wtedy, kurczę, no to czapka mi spadła, szczęka mi opadła, wiecie, kurde, mówię, ja pierdzielę, nie? Ale powiem wam szczerze, że po latach to ta służba właśnie, której nie otrzymałem, dała mi najwięcej. Ta właśnie, której mi odmówiono. No, byłem po prostu, jak zobaczyłem, jak to wygląda. Wtedy w momencie po tym meetingu miałem takie olśnienie mnie złapało. Mówię, Boże, to jest zupełnie inaczej niż ja myślałem, że jest. Wiecie, o co chodzi? Ja myślałem, że ja tu przyjdę służyć i każdy mnie przyjmie z otwartymi ramionami, a zobaczyłem, że wektor jest odwrócony, że nie jest tak, jak myślałem, że to, że ja mogę komuś służyć, to jest darem od tego, komu ja mogę służyć, że wiecie, o co chodzi? Nie, że jaśnie tam Dariusz będzie komuś służył i czapki z głów w ogóle klękajcie narody, tylko że to jest zaszczyt, że ktoś mi pozwala sobie służyć. Ja pierdzielę, jak mnie to wtedy rąbnęło. No i tam oczywiście dorwałem tam w jakiejś grupie tam drugą też służbę. No to byłem szczęśliwy, że mogę te sugestie wypełnić. Nie szło mi wcale tak łatwo i prosto. Ja ten program zaczynałem z czysto egoistycznych pobudek. Chciałem po prostu bardziej jeszcze kontrolować swoje życie, żeby było jeszcze bardziej po mojemu. Pomyślałem, że to jest narzędzie temu właśnie służące. Na szczęście okazało się to nieprawdą, ale dostałem te służby. Pierwsze to na początku był herbatkowy. I pamiętam takie fajne uczucie. Zaczęło mi to sprawiać taką radość, taką niesamowitą radość, jak ja mogłem do kogoś gębę otworzyć, nie? Jak potem fajnie mogłem wiedzieć, że na przykład ten chyba Kowal, on zawsze brał zieloną z dwiema saszetkami, nie? On już nie żyje, nie? Wielu tych alkoholików, którym robiłem wtedy herbatę, już nie żyje, nie? Ja mam łaskę tutaj siedzenia i mówienia do was, także powiem wam, że w tym to też sensu nabrało nie tylko życie, ale każde 24 godziny, to każda chwila nabrała sensu, bo zobaczyłem, jakie to jest ulotne, nie? Przyjaciele umierali na oczach i nie można było ich z tego wyciągnąć, nie? Ale pamiętam tą służbę herbatkowego, jak dawała mi dużo radości, takiego jakaś taka radość z dobrze spełnionej roboty, nie? W sumie to nie było ważne, czy ktoś powiedział, że dobrze, czy niedobrze, ale taka sama radość działania przechodziła, nie? I to były takie dwie służby, takie na początku, które wiele mi dały. Pozwólcie, że zerknę na zegarek, bo tendencja do rozgadywania się. Ostatnio, jak miałem 40 minut do mówienia, to powiedziałem, że będę mówił 20, a mówiłem ponad 40, więc zasadniczo tak można mi wierzyć. Dobra, jeszcze jest trochę czasu. I co? No i po tych służbach też przyszły inne. Mój sponsor akurat już tak był osadzony w więzieniach. Zaczynał to niesienie posłania do Przytuł Stary, to jest taki zakład karny koło Ostrołęki. W tej chwili już 4 oddziały, każdy czwartek. Mamy możliwość, my alkoholicy, uczestniczenia w meetingach. Potrzeba 4 alkoholików w czwartek, żeby się te 4 meetingi odbyły, bo jak nikt nie przychodzi z wolności, to nie ma meetingu, nie? I chłopaki za kratami nie mają meetingu, więc to dosyć ważna sprawa, wydaje się. Wtedy jeszcze kilka lat temu to był tylko jeden meeting i on tam przez 2 lata chodził sam, ten mój sponsor, nie? Taki był twardy giguś, nie? I pamiętam, że mi tam kiedyś zagadał już na programie w trakcie, że może bym poszedł do więzienia na meeting. Tam ja tak sobie myślałem, kurde, co on pieprzy, gdzie ja tam będę chodził, nie? No ale nie wiedziałem, jak się wymówić i mówię do niego tak, słuchaj, mówię, twoja droga nie musi być moją drogą. Przepraszam, że się śmieję, bo oczywiście wszedłem w te same buty za chwilę, no ale zaraz to opowiem. Tak, pamiętam, Bardzo mądrze, chciałem się z tego wykręcić, naprawdę. No i no, ale mówię, dobra, no gada, no to pójdzie, pójdę, nie, to są sponsor i sugestie, już widziałem, że sugestie działają. Już widziałem, że to z nas dwóch, to on ma rację, jeśli chodzi o moje trzeźwienie, no to już tam nic nie było, za wiele do gadania i do roboty, nie? No i tak pomyślałem, dobra, to pójdę tam do tych alkoholików w więzieniu, wiecie, zaniosę im wielką księgę, żeby zobaczyli, jak ta książka w ogóle wygląda. Sorry, się śmieję. I powiem o rozwiązaniu, o 12 krokach, że mogą przestać pić, jak będą chcieli. Sorry, nie mogę się nie śmiać. Kurde, mi się ta scena przypomniała. No i wziąłem tylko księgi i poszedłem na to, wiecie, czekam na nich w tej świetlicy. O Boże, sorry, nie mogę się nie śmiać. Czekam w tej świetlicy i oni tak wchodzą, jeden po drugim, w tych zielonych mundurkach, ci więźniowie, i każdy trzyma pod pachą wielką księgę. I potem sobie przypomniałem, że mój sponsor chodzi już tam 2 lata, nie? A ja jeszcze byłem taki, wiecie, trochę misjonarz EOS-ki, nie? I myślałem, że tam byli, po prostu powiem, po prostu, no dam im rozwiązanie, jak Mesjasz, wiecie, kurde. Boże, od razu mi szczęka opadła, zamknąłem gębę, zacząłem słuchać doświadczeń, się okazało, że tam chłopaki już robią program, że to jest, że ten mój sponsor jest też niektórych sponsorem. Kurczę, i potem, no to też było niezłe doświadczenie, to też rurka mi zmiękła. No i mówię, dobra, czyli ja tak naprawdę to nie mam tam nic do zanoszenia, tylko mam tam pójść po rozwiązanie dla siebie, nie? Po rozwiązanie dla siebie, nie? Po moją trzeźwość. I zacząłem tam chodzić. Nie? I tak jakoś siła wyższa też dała jakąś łaskę. I to był taki kolejny kierunek, nie? Zakłady karne. I tam też przyjaciele prosili o rozwiązanie. No, też takie grube rzeczy mi tam przychodziły. Chłopak łaskawie został mi ofiarowany jako podopieczny i gdzieś tam już na ukończeniu programu zachorował na raka i to tak dosyć, no, na grubo. Czyli śmierć za chwilę, nie? Ja też nie miałem na to zgody, tam się jakoś tak potoczyło, że żeby krzyczałem to sile wyższej, że nie mam zgody i tam trochę wulgarnie, ale się okazało, wiecie, że i na to przyszło rozwiązanie i siła wyższa tak zadziałała, że on z tego raka zupełnie wyszedł, onkolog wypisał go z poradni onkologicznej. 3 tygodnie temu widziałem go na mityngu, ma się dobrze, nie? W tym więzieniu ma podopiecznych, niektórzy, a ci podopieczni chyba też przekazują program, nie? On siedzi akurat za morderstwo, także tam już ma końcówkę z tej 25. I też zobaczyłem, że wszystko, co o nich myślałem, o tych złodziejach i tak dalej, o mordercach, to się myliłem. Ja zobaczyłem, że to ja jestem tym mordercą, zobaczyłem, że jestem złodziejem i że wszystkim tym jestem, nie? To trwa do dziś, ta przygoda z zakładami karnymi. Kolejna przygoda, którą wkręcił mnie sponsor. Dziś myślę, że szczęśliwie, chociaż też się chciałem z tego wymigać. To był jakiś taki kierunek bezdomności, nie? Nie tylko bezdomni na ulicach, ale też takie trudne gdzieś tam dzielnice, takie trudne kwadraty domowe, wiecie, gdzie ludzie po prostu niby żyją, ale tak naprawdę to nie żyją, tylko siedzą, śmieją ślugi i piją, nie? I kurczę, jakoś tak, też tak siła wyższa zdziałała, że dane nam było jakieś tak, poczuliśmy taką potrzebę w kilku chłopaków tam. Chodziliśmy na te mityngi, czasem przyprowadzaliśmy z ulicy tam cierpiących, pijanych i na tych mityngach to trochę tak jakby nie grało tam. Ci pijani byli strofowani i nie było takiej przestrzeni, więc takiej wolności. A jest taka, ogólnie a jest wolność, ale na niektóre mityngi kierują się tam swoimi prawami. Każdy ma tam swoje coś, nie? Niektóre ustawy meetingów mówią tak, że pijanego się nie wprowadza, bo na przykład ten meeting jest głównie dedykowanym tam ludziom po terapii. No i wiadomo, że to może być dla nich zagrożenie. No to jest zasada i nie wprowadza się. No ale tam nie było tak akurat takich zasad, ale mimo wszystko zobaczyliśmy, że potrzebujemy przestrzeni na jakiś meeting dla bezdomnych. Nie była to taka tradycyjna nowa grupa w sensie, że jest uraza i jest czajnik i tworzymy nową grupę. Tam było bez urazy. Po prostu zobaczyliśmy, że potrzeba przestrzeni, nie? No i stworzyliśmy taki meeting. Przyszedł do nas sam tak naprawdę. Gdzie na początku mityngu karmiliśmy i poiliśmy bezdomnych, to no bo najpierw czeka, trzeba nakarmić i napoić, żeby potem z nim pogadać, nie? Jak jest głodny, to nie słucha. I tam ściągaliśmy wszystkich, których możliwe, nie? Akurat mamy dobry teren, bo sporo ludzi mieszka na ulicach, ale też są dwie noclegownie na terenie miasta i było z czego wybierać, nie? Przez jakiś czas nawet miting był w noclegowni, ale tam się jakoś nie udało. W drugiej też próbowaliśmy otworzyć, ale też się nie udało. Pamiętam wtedy, ten kierownik powiedział coś, co mnie bardzo tak uderzyło. Tak szczerze, żeśmy z nim rozmawiali, poszliśmy nawet trzech, nie? I gadaliśmy z nim, że chcemy stworzyć meeting. No on tam posłuchał nas uważnie, ale mówi tak szczerze, mówi do nas tak na koniec, moi panowie, ja wam powiem szczerze, ja tego to nie lubię. Zaskoczeni mówimy, a dlaczego, panie kierowniku? A on mówi, bo wy to trochę jesteście jak mafia. Wszyscy wiedzą, kto tam jest, a na zewnątrz to nikt nie wie, kto tam jest, nie? I zobaczyłem tą perspektywę, wiecie, człowieka, który patrzy na wspólnotę w ten sposób, nie? Mówię, kurczę, ciekawe doświadczenie. No ale ten meeting gdzieś tam trwał chyba 2 lata chyba trwał. No fajnie, to był dobry czas, bo tam też była współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Więc przez tych pracowników socjalnych docieraliśmy do tych, którzy piją, którzy biorą zasiłki. No to fajnie grało, nie? Ale się skończył, bo myśmy gdzieś tam się po świecie porozjeżdżali. I pamiętam z taką wdzięcznością, jak kiedyś jeden z bezdomnych po latach zapytał mnie na ulicy, czy ten meeting jeszcze jest, nie? Tak sobie pomyślałem, kurczę, jeśli on tęskni, to było warto, nie? Być może coś tam zahaczył, nie? Być może zahaczyło rozwiązanie pośród. I pamiętam wtedy, tak mi się przypomniało, jak się zastanawiałem, rzadko się zastanawiam, ale tak mi przychodziły myśli a propos 12 kroku, co można, czym się można podzielić. Pamiętam te spikierki, wiecie? Niektórzy z nich byli w stanie pod wpływem alkoholu, nie? Ale pamiętam te spikierki pełne, płynące z serca, pełne miłości, bólu i cierpienia, nie? Tych chłopaków i tych dziewczyn pod wpływem, nie? Jak oni naprawdę pragnęli rozwiązania, ale nie mogli albo nie chcieli go wziąć, nie? I dzisiaj wiem, że to od nikogo nie zależy, nie? Po prostu tak się czasem dzieje, że nie wszystkim jest to dane i tym bardziej jestem wdzięczny, bo z jakichś powodów, których nie znam, to zostało dane mi, nie? No i gdzieś tam kolejna rzecz, która mi przyszła, to intergrupa na początku stacjonarna, wiecie? Nie lubiłem tej intergrupy, wam powiem szczerze. Takie tam było międlenie. No różne są intergrupy i różne rzeczy, wiecie o co chodzi. Nie lubiłem tam, bo tam wymyślali problemy i potem żeśmy o tym gadali. Kurde, no to dla mnie to było strata czasu. No dobra. No ale dlatego, że ja nie lubiłem, też miałem taką energię zewnętrzną. No ale ponieważ już wiedziałem, że zakład karny to jest mój kierunek, no to zgłosiłem się na łącznika do zakładu karnego, nie? Ale w międzyczasie, jak zgłosiłem się na tego łącznika, to żeśmy też zaczęli już takie polowanie na alkoholików po zakładach karnych trochę, nie? Jeździliśmy po prostu po zakładach karnych w okolicy, no i tam nieśliśmy posłanie. No i zwykle to jeżdżenie było w sobotę, wtedy, kiedy jest intergrupa. I tak na jednej nie byłem, tam jakoś zdałem sprawozdanie przez kogoś. Na drugiej nie byłem, bo pojechałem do aresztu śledczego. No i wracam z tego aresztu śledczego, dzwoni do mnie zastępca rzecznika intergrupy i mówi, słuchaj, zwolniliśmy cię ze służby. Ja wiem się, że się woła, nie zwalnia, nie? Bo się też nie zatrudnia, ale sumienie grupy decyduje o wszystkim. I to też była fajna lekcja pokory, ale dlaczego się do tego dzisiaj uśmiecham, nie? Bo już wtedy poczułem, co ja mam robić, nie? To do mnie przyszło tak niesamowicie, bo ja wracałem z tego aresztu śledczego ze Szczytna. Tam przyjaciel poprosił mnie o program 12 kroków. I jak ten zastępca rzecznika mi to powiedział, to ja poczułem takie ciepło w środku. Wiecie, czasem ciało daje nam o czymś znać, nie? I ja poczułem takie ciepło w środku, że już mam z głowy tą służbę łącznika i ja się mogę zająć niesieniem posłania. I poczułem, że to jest teraz mój czas właśnie na to, nie? Że ja nie mam się robić tego, czego mam nie robić, a robić zupełnie coś innego, nie? I to było takie fajne odczucie, nie? Takie potwierdzenie jakby, że jest okej. Okay. Nic się nie stało. Taka jest twoja droga na ten czas, nie? No i gdzieś tam. I co z tego wszystkiego było tak naprawdę od początku najważniejsze? Najważniejsze było to, co mi przekazał sponsor, że oprócz tych służb mandatowych, oprócz służb innych służb AA, to najwyższą służbą w AA jest przejście przez kroki z podopiecznym. Nie ma czegoś wyższego. Nie wiem, czy gdyby, czy na tym, czy to jest fundament, a nie mam bladego pojęcia, ale jeśli chodzi o trzeźwienie, to jest fundament mojej trzeźwości. To jest właśnie fundament mojej trzeźwości. Przekazywanie programu 12 kroków, bo nie zawsze mogę być na meetingu. Meetingi nie uzdrawiają. Meetingi są miejscem, gdzie możemy powiedzieć o tym, co mamy w A, o jedynym, co mamy w A, o programie 12 kroków, nie? Bo możemy to herbatę wypić albo nie wypić, nie jesteśmy klubem kafejkowym, wiecie, żeby się tutaj dzielić smakami kaw światowych, nie? Możemy ją wypić, jest fajnie. Tworzy klimat, szczególnie w więzieniu, gdzie, jak jest to możliwe, nie? Wielu chłopaków przychodzi tylko na kawę albo dla papierów, nie? Żeby sobie poprawić wokandę albo żeby wyjść wcześniej, czyli żeby wyjść wcześniej, nie? A to nie ma znaczenia, nie? Jak się ją miło tam pije. Dobrze tam smakuje kawa, polecam. Jak ktoś jeszcze nie był w zakładzie karnym, to niech idzie na meeting. Tam, gdzie jest kawa. I to właśnie jakby od początku też poczułem, nie? Że to najwyższa służba i też przeżyłem coś takiego, jak mówi się o tym syndromie pierwszego podopiecznego, nie? Którego się tak głaszcze, tak się w niego chucha, bo nie wiadomo, jak mu powiedzieć, że wali w trąbę i że nie chce, że nie wykonuje sugestii, nie robi programu, nie? Jakby nie chciał wytrzeźwieć. No i tak się to też to przeżyłem, to ze sobą. I potem przyszły kolejne jakby takie rzeczy, kurczę. Pamiętam, jak raz w tej służbie właśnie sponsorowania nie podniosłem ręki w piątek. Mówię, a dobra, mam kilku podopiecznych, już więcej nie chcę. Nie? Trochę nie chce mi się, nie? Trochę nie chciało mi się. Takie właśnie miałem wtedy mi się. I pamiętam, że wieczorem ja zadzwoniłem, czy zadzwonił do mnie jakiś alkoholik i poprosił mnie o rozwiązanie przez telefon, nie? I wtedy do mnie przyszło natychmiast, że to nie ode mnie zależy, czy ja komuś ten program przekażę, czy nie. Ja mogę tej ręki nie podnosić. Ale i tak, jak wszechświat będzie chciał, to znajdziesz sposób, żeby mnie dopaść. I postanowiłem już tego więcej nie robić. Więc jak tylko mogę, gdzieś jest okoliczność, scenariusz tak wskazuje, albo jest możliwość na czacie, to mówię, że dzielę się rozwiązaniem. Nie? Że przekażę to, co łaskawie zostało mi ofiarowane, nie? Bo mogę dać tylko to, co mam. I tylko mam to. I drugi też taka rzecz na początku jest tej służby. Pojechaliśmy kiedyś na warsztaty do Lublina i taki chłopak po tych warsztatach spod Lublina podszedł do mnie i zapytał, czy ja mu przekażę program. Wiecie, mi wtedy tak się go szkoda zrobiło. Pomyślałem, kurczę, on jest spod Lublina, daleko do tej Ostrołęki. Mówię, słuchaj, tak, ale mówię, czy nie lepiej dla ciebie, żebyś kogoś znalazł z Lublina? Taki byłem po prostu zatroskany o tego cierpiącego brata, nie? No głupi byłem jak but po prostu, wiecie o co chodzi. I pamiętam to uczucie, kiedy on potem nie odebrał telefonu. Raz, drugi, potem chyba raz odpisał. Ja nie wiedziałem, czy on umarł, czy nie umarł. I też wtedy to był pierwszy, ostatni raz, kiedy tak naprawdę to odmówiłem przekazania komuś programu 12 kroków. Bo dotarło do mnie, że na tej szali jest życie albo śmierć. A śmierć i życie nie jest w moich rękach, ale jestem narzędziem, które może posłużyć, że ktoś wstanie z kolan tak jak ja, nie? I mówię, o kurczę, to tak to wygląda, nie? No więc ta najwyższa służba, czyli sponsorowanie, wiele mi dała. Kiedyś też sobie tak myślałem, kurczę, ale świetnie mi idzie, tylu podopiecznych, ja pierdzielę. I po jakimś czasie, to oczywiście wszystko się zmienia, ale po jakimś czasie to jakby tam się zmniejszyło i dotarło do mnie, że tak naprawdę to w tym czasie, kiedy ja tak myślałem, że jest tak naprawdę wspaniale, to siła wyższa, musiałem być w niezłej dupie, to siła wyższa w ten sposób opiekowała się mną, zwiększając mi tą ilość podopiecznych, żebym przeżył, żebym dalej mógł być trzeźwy, żebym się zajął niesieniem posłania, a nie tym, co ja bym w życiu chciał, czego bym pragnął i tak dalej, nie? Tak to do mnie wtedy dotarło, nie? Że byłem wtedy nad wyraz i nadmiernie zaopiekowany, nie? Bardzo mi to dużo dało i uświadomiło, że tylko wdzięczność, nie? Że tylko wdzięczność. No i w sumie po kilku tam latach przecież przyszło też takie coś, jak intergrupa online, pierwsza skupiająca meetingi internetowe. Mi one też bardzo pomogły, bo ja już wtedy pracowałem za granicą i oprócz na przykład takiego stacjonarnego niemieckiego gdzieś tam na Półwyspie w Niemczech, to tylko właśnie online, nie? I co? I tak się śmieję, bo w tej intergrupie kiedyś na nią zajrzałem na spotkanie. Chyba Tadeuszowi, poprzedniemu rzecznikowi intergrupy. Właściwie tego nie mówiłem nawet, nie? Kiedyś tak z ciekawości wpadłem na to spotkanie intergrupy, no i nie było prowadzącego. I tak, wiecie, no patrzę, jest tylu ludzi, nie ma prowadzącego, no byłem tym podenerwowany po prostu. Wiecie, mówię, o co chodzi, jak to nie ma prowadzącego, nie? I mówię, no i słuchajcie, jak nie ma komu prowadzić, to ja chętnie oprowadzę, jak mi na to pozwolicie, nie? Bo byłem wkurzony, że ja wpadłem, akurat miałem czas, a tu nie ma prowadzącego i oni chcą się rozejść, wiecie, do domu. Mówię, nie, no nie, tak nie może być. I nie mówiłem tego Tadziowi, ale tak naprawdę intergrupę w sieci przez 2 lata prowadził Tadeusz i raz ja. I oni mi wtedy pozwolili na poprowadzenie tego spotkania intergrupy. Wiecie, taki świeża wista wpadłem. No i tak. I jak tam w ogóle trafiłem? Najpierw grupa Tęczonków Trzeźwości obdarzyła mnie zaufaniem i pełniłem mandat, służyłem jako mandatariusz, nie? I nie rozumiałem, co Grzegorz, poprzedni mandatariusz tej grupy, do mnie mówił. On mówił tak, słuchajcie, jest taka sytuacja, wziąłem służbę w intergrupie, nie mogę mieć 2 mandatów, bo to koliduje. Jest taki dwugłos, nie? To jest niezdrowe, muszę zrezygnować z bycia mandatariuszem w grupie, bo mam służbę w intergrupie, nie? Ja nie rozumiałem, o czym mówi, nie? No ale jak byłem tym mandatariuszem, to tam się pojawiła jakaś potrzeba też służenia łącznika internetowego, poszukiwali w tej intergrupie, więc ja mam telefon, internet, to może mogę być tym łącznikiem, nie? Nigdy nie byłem, ale mogę spróbować. No i tam też łaskawie mi to zostało ofiarowane i nie rozumiałem, co dosłownie przed chwilą Grzegorz mówił, nie? I ja też zostałem jakby stanąłem w takiej samej sytuacji, że miałem ten dwugłos, wiecie o co chodzi. Byłem w intergrupie, w której byłem jako mandatariusz grupy, która wchodziła w skład tej intergrupy, a jednocześnie byłem już w służbie intergrupy. I wtedy sobie przypomniałem, co on mówił. Nie? Oczywiście złożyłem służbę mandatariusza, żeby pełnić tą służbę na niższym szczeblu. Nie? No i tak to się potoczyło. To taka najświeższa służba, bardzo fajna. Bardzo fajna, każdemu polecam. W ogóle wszystkie służby polecam, nie? Wszystkie służby polecam. Bo to po prostu radość służenia, nie? Radość służenia i możliwość wykorzystania wolnego czasu, nie? Nie na myślenie na przykład, które jest ogólnie, jeśli chodzi o moje doświadczenie, patologią, tylko na działanie, nie? Tylko na działanie. I za to jestem wdzięczny, że mogę służyć tej wspólnocie. I dlaczego w niej, nie? Też rozumiem, jak ktoś odchodzi, albo jak ktoś tam ma inną drogę, obiera i tak dalej, wiecie, szuka innych dróg duchowości, albo rezygnuje. Ja jakby jestem tutaj z wdzięcznością, bo to nie gdzie indziej, tylko we wspólnocie anonimowych alkoholików przyszła moja trzeźwość. I dzięki łasce siły wyższej, której nie rozumiem i nic o niej nie wiem, zostałem uzdrowiony z alkoholizmu jak tysiące mężczyzn i kobiet. Tak jak brzmi podtytuł książki Anonimowi Alkoholicy. Jestem jednym z nich. I już. I mam to po prostu robić. Jak nie będę miał tego robić, to siła wyższa jakoś da mi znać, że mam tego nie robić. Mam się czymś innym, nie? Ale póki co to się jakoś tak dzieje, że tak jest. Wrócę jeszcze do tej najwyższej służby, jaką jest właśnie przejście przez kroki z podopiecznym. To jest taka radość. Wiecie, jak chłopaki wstają z kolan i potem nagle, wiecie, z detoksu. Kurczę, przed chwilą jeszcze nie mogli wejść na detoks o własnych siłach, a po 2, 3 tygodniach, po kilku miesiącach zostają uzdrowieni, wiecie, i przekazują to już innym, nie? Ja też dziękuję jakby za ten wzór, który został mi ofiarowany, że nie trwał 12 lat, że nie trwał 2 lata, że jest to kilkumiesięczna przygoda, która może zmienić życie, nie? Może zmienić życie, jak ktoś by chciał, to polecam. Ale też, jak mówi sponsor, nie wszyscy muszą robić ten program, bo po co nam tylu szczęśliwych alkoholików we wspólnocie? Nie będzie komu nieść posłania. No i tak. Dobra, dziękuję. To chyba wszystko. Wiecie, tak czuję, że na tym zakończę. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję za ten meeting, za robotę, którą tu robicie. To jedna z grup, którą obserwuję z taką dziką aż radością. Dziką radością, jak widzę, jaka tu robota jest robiona. Dziękuję za to wszystko i dziękuję, że jesteście. Dzięki.
Dziękujemy, Darku. Dziękuję bardzo. Ja zachęcam do pisania pytań. Do mnie proszę kierować najlepiej pytania do speakera. Zapraszam. Okej, okay, pierwsze pytanie, Darku, już przeczytam. Darek, powiedziałeś, że meeting nie dla trzeźwości. Myślisz, że samo przekazywanie programu to wystarczająca kwestia do zachowania trzeźwości? Dziękuję bardzo.
Który alkoholik mi zostało przekazane, wiesz, na początku, że nie jest to wystarczające, nie? Że doktor Bob kiedyś się tak wyraził, słyszałem, przynajmniej nie wiem, czy to prawda, czy to gdzieś wyczytałem, że jest droga prosta i trudna. Ta trudna to chodzenie na mityngi. Zostało mi na początku przekazane, że jeśli chodzi o odsetek trzeźwiejących alkoholików, to mityngi daje tylko 20%, nie? A 100% daje sponsorowanie. Ja nie tylko w to uwierzyłem być może, ale to stało się moim doświadczeniem. Nie? Też widzę, jak bracia, jak przyjaciele wokół się męczą. Więc dla mnie jakby meeting jest takim miejscem spotkania umożliwiającym wymianę doświadczeń na drodze zdrowienia z alkoholizmu, doświadczeń z trzeźwości. Ale to doświadczenie możliwe jest też między dwoma alkoholikami i tylko dwoma, bo dwóch alkoholików to już meeting. I jeśli jeden z nich ma to rozwiązanie, to może dać drugiemu, nie? Więc wydaje mi się, że jest to kluczem do trzeźwości. Czyli jakby nie wierzę na przykład, nie wierzę, no nie wierzę w to, że na przykład coś się robi program sam, nie? Nie wydaje mi się, znaczy szanuję oczywiście to zdanie, wiecie, o co mi chodzi. Nie w sensie nie mam żadnej pogardy i tak dalej, to jest czyjaś droga, nic mi do tego, nic mi do tego. Tylko, że jakby program 12 kroków można rozważać, można nad nim medytować, można kontemplować, ale jest przekazywany przez jednego alkoholika drugiemu alkoholikowi, nie? Więc meetingi są dla mnie tylko przestrzenią, która jest potrzebna, przydaje się. O tak, tak najkrócej, nie? Otwarta, potrzebna, łatwo nas wtedy znaleźć i tak dalej, nie? No tak się już tradycyjnie stało, więc tak jest, ale no, meetingi nie uzdrawiają. Jeśli pomagają, to okej. Okay. Jeśli kogoś uzdrowiły, to schylę czoła. A z mojego doświadczenia wynika, że uzdrawia program 12 kroków, a nie meetingi. To chciałem powiedzieć. Być może nie wyraziłem się jasno. Dzięki.
Dziękuję, Darku. Następne pytanie przeczytam. Co było dla ciebie takim punktem zwrotnym w twoim życiu o decyzji zaprzestania picia i zmianie zachowań? Jak rozumiesz to uzdrowienie z alkoholizmu? Dziękuję.
Darek Alkoholik. Kilka pytań. Punktem zwrotnym bez wątpienia było dno. Było takie dno, że i ta beznadzieja. Właśnie ostatnio sobie to przypomniałem na meetingu, nie? Ten stan beznadziei, że ja zobaczyłem, że będę pił do końca życia, że nie przestanę. Naprawdę się starałem. Tak spinałem tyłek, że w ostatnim czasie piłem tylko co pół roku, nie? To bardzo rzadko. To bardzo rzadko. Ale mimo wszystko nie mogłem pozostać w dłuższym niepiciu. Dziś nie nazywam tego trzeźwością. To było po prostu męczarnie i katusze pod hasłem jak się nie napić, nie? Boże, jak się nie napić. I mimo, że bardzo nie chciałem się napić, to wola i te chęci i pragnienia były niewystarczające do tego, żeby się nie napić. I dopiero na programie dotarło do mnie, że nie tylko z tym nie wygram, że ja mam w ogóle się poddać, mam podnieść ręce do góry i powiedzieć, jestem bezsilny wobec alkoholu, a moje życie jest niekierowalne. Ta druga część przyszła mi trudniej. No ale jak tam już popuszczałem różne rzeczy, to i ona przyszła. Choć bardzo bym chciał kierować. O, jak ja bym chciał kierować. Uwierzcie mi, naprawdę bardzo bym chciał kierować. Tylko zobaczyłem, że nic z tego kierowania nie wynika. Nic z tego kierowania nie wynika. Więc to było takie dno i beznadzieja i świadomość śmierci. Wcześniejszej, późniejszej, to tak naprawdę już było dla mnie bez znaczenia. Ja jeszcze miałem gdzie mieszkać, nie? Jeszcze miałem jakąś tam pracę, jeszcze coś tam, ale ten stan w środku, w moim sercu, to, co ja odczuwałem, to była śmierć. Ja nie byłem chory na śmiertelną chorobę. No oprócz alkoholizmu, ale jeszcze nie wiedziałem, że jest śmiertelna, bo jeszcze nie byłem na terapii do końca. Bo przed niej uciekłem, ale ja wiedziałem, że ja umieram. Ja miałem, wiecie, ja miałem takie fizyczne doświadczenie umierania. Zostałem w Wigilię 2014 roku sam w życiu. To miałem takie wewnętrzne świadomość umierania, jakbym miał za chwilę umrzeć po prostu. Wiecie, o co chodzi? Nie mam żadnych objawów umierania, a umieram w środku. Tak spojrzałem w przeszłość, przez chwilę na to swoje życie I zobaczyłem, że ja tak, nienawidzę ludzi, pragnę zemsty. Pozabijałbym, gdybym miał pistolet, to bym powybijał tutaj w pień wielu znajomych. Zobaczyłem tą nienawiść, tą pogardę i mówię, Boże, co się stało, nie? Zobaczyłem też taką scenę, przypomniałem się dwóch takich kolegów, nie? Tam jeszcze taki czas byłem dziennikarzem, tam zrobiłem dziennikarzy i myśmy się tam kiedyś kumplowali, wiecie, razem piliśmy wódkę i tak dalej. Potem, jak ja dołączyłem do jakiejś grupy politycznej, samorządowej, to no to przestałem ich jakby... Czekajcie, mam tam dobre 40 minut, ale też pytania. To przestałem z nimi się kumplować i zacząłem ich nienawidzieć, wiecie, to byli, no wiecie, po drugiej stronie barykady, nie? I ja mówię, Boże, co ja do nich mam? Przecież ja nic do nich nie mam, nie? To fajni ludzie, byli przed chwilą fajni, a teraz chcę ich zabić. Mówię, o co chodzi, nie? Wiecie, że ja w cywilu zacząłem robić dziewiąty krok, żeby jakoś przeżyć. Jak zobaczyłem, jak odczułem to odczucie umierania, to ja poszedłem do tych ludzi i ja ich może nie tyle przepraszałem, co po prostu poszedłem i powiedziałem, chłopaki, ja nie wiem, o co mi chodzi, ale tak się zmieniłem w stosunku do was, że chcę to zostawić przy tym stole, nie? Nie wiem, o co mi chodzi. No i tam chwilę pogadaliśmy i to była taka dziewiątka w cywilu, wiecie, jeszcze przed AA, nie? Już więcej tego nie robiłem, bo to akurat mi tak przyszło, to było na świeżo. I poczułem też już wtedy ogromną ulgę, nie? To był taki przedśpiew dziewiątego kroku, nie? Potem na dziewiątce przyszła ulga. No nie, na dziewiątce też przyszła wolność i miłość, nie? I przebaczenie. Zobaczyłem w dziewiątym kroku po prostu, jak siła wyższa przeoczyła mi już wszystko i dawno, tylko ja nie mogłem w to uwierzyć. Wszystko i dawno zostało mi przebaczone, nie? I u wielu ludzi, i w wielu sytuacjach, i tylko we mnie samym jeszcze było nieprzebaczenie. I przepraszam cię teraz, przyjacielu, bo nie pamiętam drugiej części pytania, bo to miało być o dnie i o czym jeszcze?
Darku, już ci przeczytam, momencik,
Jakbyś
jeszcze
chciał mi
raz. O.
wypomnieć, no?
Co było dla ciebie takim punktem zwrotnym w twoim
To ten moment,
życiu?
to już było, dobra. I tam druga
Zapytania
część była pytania.
i zmianie zachowań. Jak rozumiesz to uzdrowienie z alkoholizmu? Dzięki.
O właśnie, uzdrowienie z alkoholizmu. Ja tego nie rozumiem. Jakbym rozumiał, to bym to uzdrowienie sobie przypisał i bym wam powiedział, słuchajcie, ja Dariusz mam rozwiązanie i bym wam drogo sprzedawał. Na szczęście nie rozumiem tego rozwiązania, dlatego wiem, że zostało mi łaskawie ofiarowane i że przyszło skądś, ale nie ode mnie, ale przyszło do mnie. I czasem mam łaskę obserwowania, jak ten dar przechodzi przeze mnie też, jestem narzędziem do tego przekazywania, ale widzę, że to nie jest moja moc, bo nie mam mocy uzdrawiania kogoś albo wyciągania z otchłani śmierci. A widzę, że ci ludzie są wyciągani na moich oczach z otchłani śmierci, wstają z kolan i zaczynają nowe życie. Jak ja to rozumiem? Rozumiem to też tak, że jak mi to przyszło, to było to takie tąpnięcie, nagle wszystkie obietnice dziesiątego innych kroków stały się faktem. Stanąłem na jakimś w ogóle innym gruncie, znalazłem się w innej przestrzeni. Ja robiłem dalej to samo, co robiłem. Wiecie, moje życie się nie zmieniło. Ale stan, w jakim ja byłem, był zupełnie inny, nie? Pamiętam taką scenę. Siedzimy na jakiejś tam u takich znajomych na kawce, herbatce u Irenki i jej męża, takich moich znajomych z samorządu i tam nas zaprosiła. Fantastyczne robiła te, wiecie, kurczę, takie coś z ryby, z łososia, z cebulką i z ogórkami. No i tam siedzimy u nich właśnie. Oni oczywiście nie wiedzą, że jestem alkoholikiem. Takie żarty, gadamy sobie. I nagle tam żartując jest Pol A. I właśnie wtedy na tej imprezie widzę, że zauważyłem, że wódka stoi na stole na długo po rozpoczęciu imprezy. Mówię, Boże, co się stało? Wiecie, tak sam do siebie. Gadam ze sobą. Mówię, o co chodzi? Nie założyłem tej butelki. Wiecie, założyłem tam tego łososia. To jakieś sałatki stały. I kurczę, to był taki pierwszy moment takiego jakby olśnienia. Mówię, Boże, coś się zmieniło, nie? Coś się zmieniło. Nie mam już tej obsesji, nie mam tej koncentracji. Ten alkohol stoi na stole, ale stoi tak jak cukier, wiecie, jak masło, jak chleb, nie? No to i tam na tej imprezie pada takie pytanie, nie? Takie żarty polewają, pierwszy kieliszek. Ja mówię, nie, dziękuję, nie piję. A ona się śmieje i mówi do mnie, co, chyba nie jesteś alkoholikiem, nie? I taka chwila ciszy, nie? Jest konsternacja. I dla mnie ta sytuacja jest po raz pierwszy w życiu zero-jedynkowa. Bo ja przez pół życia udawałem, że nie jestem alkoholikiem, a zacząłem tą drugą część, która się jakoś sama zaczęła. I już wiem, że jestem alkoholikiem. I padło pytanie, wprawdzie w żartach, ale padło, czy jestem alkoholikiem. No i ta cisza. I ja mówię, tak, jestem alkoholikiem. I wykorzystuję tą ciszę i tą konsternację do tego, żeby krótko powiedzieć o tym rozwiązaniu. Ale mówię, że jest rozwiązanie, to nie znaczy, że jestem garbaty. Po prostu jestem alkoholikiem, no i nie mogę pić, bo to mi nie służy, nie? I tyle. Ale mówię, jest rozwiązanie, jest wspólnota i tak dalej. Krótko, dwa, trzy zdania, wiecie. No i ta cisza się tam nie przedłuża, jakoś tam próbują ją zagadywać, ale co najmniej jedna jeszcze tam osoba, oprócz mnie, mój przyjaciel taki z samorządu, potrzebował tego mojego doświadczenia, tego mojego wtedy przyznania się, nie? Do dziś żyje i chyba pije mniej niż wtedy. Także może to dla niego było potrzebne, nie wiem, nie mi to osądzać, ale dla mnie ta sytuacja była zero-jedynkowa. Nie unikam odpowiedzi na to pytanie, jeśli czuję, że taka ma być. To są te momenty, które mi pozwalają właśnie odpowiedzieć na tą drugą część pytania. Jeszcze podzielę się takim. I oczywiście w tym czasie wracam do takiego dorywczego zawodu, nie? Znowu wracam do kelnerowania na imprezach, na weselach, zostaję barmanem. Też na tych weselach, wiecie, i wokół mnie jest noże alkoholu. Znów się poruszam w klimatach, w których od początku, kiedy tylko rozpakowałem tam pierwsze pudełka, byłem już pod wpływem, nie? I na takiej fazie leciałem przez te sobotnie, niedzielne imprezy, nie? I było fajnie. Do czasu. I wracam do tego samego i to już mnie nie rusza, nic mi to nie robi. Jestem jakby osadzony na innym gruncie i doskonale to czuję. I czuję się wolny w tym wszystkim, nie? Polewam, biorę w prezencie alkohol od tam pary młodej czy rodziców młodych. Nie ma to dla mnie znaczenia. Przekazuję go komuś albo daję go w prezencie tym, którzy dalej piją. To jest taka wolność, wiecie, wszystkie, gdybym wiedział, że taka wolność istnieje, gdybym wiedział, że program 12 kroków da mi tą wolność od alkoholu i da mi święty spokój, to być może zrobiłbym go po swoim pierwszym kieliszku w życiu. Ale tego nie wiedziałem. Nie musiałem się oczywiście musiałem być rozjechany, rozdeptany, przygnieciony gębą do asfaltu. Nie? Tak musiałem zaorać naprawdę. No i to też fajnie, bo być może nie czułbym tym różnicy, być może nie czułbym tej mocy uzdrowienia, tej mocy przemiany, która przyszła. I jeszcze jeden przykład. Zatrudniłem się ostatnio do rusów w takiej robocie, nie? No i tam jestem w tej robocie, mnóstwo alkoholików wokół, świadomych lub nie, nie ma znaczenia, ale jestem też tam. I też dzielę się doświadczeniem. Jeden mówi, kup mi piwo, dobra. Możesz mi to piwo przynieść, bo tam kierownik, tak żeby kierownik nie widział, w trakcie pracy. Ja mówię, tak się służy ludziom, to jest mój 12 krok, także w ten sposób, nie? No i dobra, no i przyniosłem to piwo. I tak widzę, on ma 21 lat, nie? Dziecko i młoda żona. No i mówię do niego, on pije te piwo, mówię, słuchaj, byłem w tym miejscu. Chcę ci coś powiedzieć, nie? I mówię mu o tym, że jestem alkoholikiem, krótko, 2, 3, 4, 5, 6 zdań, to co czuję, że mam powiedzieć i daję mu spokojnie to piwo dalej pić, bo to nie moja sprawa, jego życie to nie moja sprawa, nie? I on tam po tej chwili podchodzi i mówi, słuchaj, to co pogadamy? Ja mówię, nie wiem, Paweł, nie mam ci już nic więcej do powiedzenia. Chciałem tylko, żebyś wiedział to, czego ja nie wiedziałem, jak byłem w twoim wieku i piłem to piwo w takim miejscu jak teraz ty. Nikt mi tego wtedy nie powiedział. Być może jestem tu po to, że mam ci to powiedzieć, ale tylko tyle. Nie mam żadnego rozwinięcia. Zjebałem ze przeproszeniem swoje życie i jak ty nie chcesz go zjebać, to albo znajdź jakieś rozwiązanie, albo się chłopaku przebudź, bo to jest początek śmierci, nie? To, co widzę, co tu się z tobą dzieje. I mówię, zawsze jestem dla ciebie, zawsze możesz na mnie liczyć. Ten chłopak zmienił pracę, nie wiem, czy pije, czy nie pije, ale zmienił pracę. I druga sytuacja, do której zmierzam, nie? Która też mówi mi o tym, że jest zmiana, nie? I co ja mam robić właśnie? Właściciel według mnie jest początki alkoholizmu, nie? Tej firmy. Tam szef mechaników, alkoholik. No i ten szef mechaników ma urodziny. Jest kuchnia. I w tej kuchni dane mi było ich spotkać. Trzech mechaników ma urodziny, czy tam imieniny. Stoi z butlą 2 litry z Biedronki i ten właściciel, on tam się zatacza i stoją we dwóch, nie? Ja siadam do stolika i jest śniadanie, wiecie. I on mówi, polać ci? Ja mówię, nie. A on mówi, co, nie pijesz? Ja mówię, tak, nie piję, ale wiecie, mówię, chłopaki, tak na was patrzę. Kiedyś bym was skłamał i powiedział, że albo jestem samochodem, albo jestem chory, albo się źle się czuję po alkoholu i dlatego nie piję. Ja wam powiem tak. Słuchajcie, jestem alkoholikiem. Należy do wspólnoty anonimowych alkoholików i jest rozwiązanie. Wiecie, ja poczułem, że miałem im to powiedzieć. I ten z tą butlą dwulitrową, ten człowiek sympatyczny, skądinąd chłopak, szef mechaników, mówi, ja też jestem alkoholikiem, wiecie. Nawalony chłopak jest alkoholikiem. Mówię, tak sobie myślę, jakbym nie wiedział, nie? Stoi przede mną dwóch alkoholików, którzy się albo jeszcze nie przyznali, albo nie wiedzą, że są. I wielkie mi to eureka, nie? Dzisiaj jakby byłem w tym miejscu, to widzę, co się dzieje, nie? I słuchajcie, i po tej scenie mija jakiś tydzień, w piątek wieczorem dostaję SMS-a od właściciela, nie? Takiego cierpiącego, płaczliwego SMS-a, nie? Że już nie chce, nie może tak, że kocha dzieci, że chce inaczej i że czuje, że ja mogę mu pomóc, nie? Jest piątek wieczór. To kuje żelazo póki gorące. Piszę mu, słuchaj, mówię, Michał, jestem u ciebie jutro o 8 rano, jedziemy na meeting, nie? A on mówi, dobra, zrobię, co powiesz, zapłacę ci je. Ja mówię, nie, to wszystko bezpłatnie, nic mi musi wpłacić, pomagasz mi bardziej niż ja tobie. No i słuchajcie, wychodzi ten chłopaczyna w sobotę, kurwa, no wiecie, no No, ma wszystko, on ma wszystko. Wiecie, o co chodzi? Ja u niego pracuję. Ten chłopak ma wszystko, a nie ma trzeźwości, nie? Wychodzi, popatrzy na 8 i mówi, co robimy? Gdzie jedziemy? A my jedziemy na meeting. To patrz, jak ja się ubiorę. No dobra, i się ubiera i mam łaskę zawiezienia tego chłopaka na pierwszy meeting w życiu na 9 rano, nie? Co się dzieje dalej? I wracamy, i on mówi tak. Ja mu opowiadam o tym, ile dla mnie właśnie zrobił, że uratował moje życie, tym, że się do tego przyznał, że chce coś zmienić i że ja mogę mu pomóc. To jest dla mnie ratunek, nie? A on mówi, to wygląda, mówi na to, że ty ratujesz moje życie. Ja mówię, całkiem możliwe, że masz rację, ale mówię, wiesz co? Mam takie wrażenie, że pracuję w tej robocie u ciebie już ponad pół roku dla dwóch tylko sytuacji. Nie dla pieniędzy, nie tam dla tych innych okoliczności i tego, że się wiele przy okazji nauczyłem i mogę się podzielić też swoim doświadczeniem, nie? I też stąd stamtąd wziąć. Ale mówię, słuchaj, pracuję dla ciebie dla dwóch sytuacji. Dla tamtej sytuacji w kuchni, jak powiedziałem tobie i Przemkowi, że jestem alkoholikiem, i dla tej, jak teraz byliśmy na meetingu, nie? Po to u ciebie jestem w robocie. Nie wiem, co się z nim dalej stanie. Wie, że jest rozwiązanie, kupił literaturę, kupił wielką księgę. W sumie nie wiem, co za nią zapłacił, bo ją dostał. Na tej grupie akurat jest tak, że dostaje się wszystko w kredycie, całą literaturę i ufamy, że alkoholik nawet po groszu do końca życia będzie przynosił te pieniądze z powrotem. Krótko mówiąc, sumienie tej grupy uznało, że lepiej mu dać to rozwiązanie do ręki, niech je weźmie, niż ma go nie mieć, nie? Więc nie wiem, czy zapłacił, to nie ma znaczenia. Wiem, że dalej pije, bo ostatnio był też pod wpływem. Czy to weźmie, czy nie weźmie, nie moja sprawa. Moim zadaniem było tylko to, żeby powiedzieć mu o rozwiązaniu, nie? I takie sytuacje mam nagminnie, wiecie. Też miałem ostatnio w robocie taką sytuację, gdzie siedzę właśnie. No kurczę, mam taką łaskę, że gdzieś trafię, tylko ja jestem niepijący. No i chłopaki zaczęli na grillu pić. Potem się okazało, że mamy jednak te załadunki, nie? I przyjechał do nas taki chłopak, który też już był na grillu, no i tam wypili. I drugi taki jeszcze w miarę trzeźwy podszedł do mnie i mówi, słuchaj, Darek, ja już jest pijany, może lepiej, czy ty byś nie mógł wjechać za niego na ten załadunek i załadować go. Ja mówię, dobra, nie ma sprawy, chłopie, oczywiście, z przyjemnością. Mówię, podchodzę do Janusza, mówię, Janusz, słuchaj, mam dla ciebie taką sugestię, wysiadaj z samochodu, ja wsiądę i pojadę do ciebie załadować. Janusz tak na mnie patrzy, mówi, dobra, dziękuję. No i wiecie, i mam wdzięczność tego chłopaka i być może to jest budowanie jakiejś takiej relacji, że potem ci ludzie zapytają, dlaczego nie piję albo coś. W sumie to mnie interesuje, czy zapytają. Może nawet nie chce mi się o tym gadać tak naprawdę czasem. No, może nawet nie chce mi się gadać, nie? Ale każdy z nich przypomina mi, teraz też siedzę na grillu, a ja siedzę tu po drugiej stronie na trawie i łaskawie korzystam z darmowego Wi-Fi Mercedes-Benz, przypomina mi, w jakim ja miejscu byłem, nie? W jakim ja miejscu byłem. Czasem chodzę na tego grilla, ulatniam się, jak się zaczyna jakaś zawierucha albo awantura, bo nie chce mi się bić. Albo ulatniam się, jak już się im plączą języki i to już przestaje być śmieszne. Ale do czasu, kiedy jeszcze coś tam kumają i ktoś jest trzeźwy, taki w miarę, wiecie, gdzie można wymienić kilka prostych zdań i jeszcze szczaić, o co chodzi, no to tam nie jestem, bo to też jest, wiecie, to jest na ten czas moja wspólnota, nie? Jest sobota wieczór, jestem tu, gdzie jestem i mam tu być, nie? Bo tu jestem. Kurde, zgadzałem się, jakby to była druga część spikierki. Dobra, starczy, dziękuję. Jakbym nie odpowiedział na pytanie, to sorry.
Super, dzięki Dariusz. Słuchaj, jeszcze tu mamy dwa pytania. Jak nie będzie więcej, no to jeszcze te dwa pytanka przeczytam i... Cześć, dzięki za inspirujące słowa. Kiedy zacząłeś nieść posłanie, pomagać innym alkoholikom? Jak długo miałeś trzeźwość? Jak daleko w programie? Dzięki. Darku, odcisz się, bo wyciszyłeś się.
Tak, dobrze jest mówić, Darek Alkoholik, dobrze jest mówić odciszonym, jak się mówi, co? Mój sponsor mojego sponsora, mój prapradziad i wszyscy inni mówi tak, możesz dać tylko to, co sam masz. Jeśli jesteś dzień trzeźwy, dzień nie pijesz, to możesz się podzielić doświadczeniem 24 godzin niepicia. Dla kogoś, kto właśnie odstawił kieliszek, to jest kosmos, nie? Jeśli jesteś po pierwszym czytaniu z podopiecznym, to możesz, jeśli są takie okoliczności i wymaga też tego sytuacja, i twój sponsor da ci zielone światło, to możesz mu to jedno czytanie przekazać, bo tyle już masz. I ja się tego też chwyciłem. To przyszło. Nie no, wszędzie mnie ten sponsor ciągał. Kurczę, tak jak wam mówiłem, wiecie. Pójdziesz do więzienia, pojedziemy tam. A propos, śmieję się teraz do tego, bo ja naprawdę nie chciałem tego robić. Broniłem się rękami i nogami. Nie wiedziałem, jak mu to powiedzieć, żeby mu nie było przykro, nie? Bo widziałem, że chłop poświęca swoje życie, ale potem zmiany, które zaszły, już wszystko działo się jakby z automatu. Kiedy się niesie posłanie? Kiedy chcesz, to niesiesz posłanie. Kiedy masz pragnienie służenia innym, kiedy widzisz, że to może być ważne. Dzisiaj sobie to ostatnio właśnie uświadomiłem. Siedzę sobie, wszystko jest w porządku, coś gdzieś tam wysyłam i ktoś to czyta. I wyobraziłem sobie w ogóle dwa wszechświaty. Wiecie, co mi chodzi? Dwie w ogóle przestrzenie, że ja tutaj tak naprawdę siedzę w ogóle dłubię w nosie, nic nie mam do roboty i wysyłam jakiś tam tekst. I ten tekst otrzymuje ktoś, kto jest na przykład w dupie aktualnie. I to w takiej, że nagle ten tekst czyta i coś mu przychodzi, wiecie. I dociera do mnie, że jestem tylko narzędziem, że to wszystko, że z każdej rzeczy ta siła większa niż ja sam, z każdej najdrobniejszej rzeczy wykonanej, która dla mnie jest nieistotna, z uśmiechu, nie wiem, z powiedzenia dzień dobry, z pocałowania w rękę, czy w ogóle z bycia miłym przez jakąś część dnia choćby, jest w stanie uczynić coś, czego ja nigdy nie będę w stanie zobaczyć, nie zobaczę efektów tego. Dlatego z tak dużą wdzięcznością jestem przy tym, że dane mi było zobaczyć tych chłopaków, którzy stają z ziemi. Wiecie, tak, no to jest taka łaska postawić kroki z podopiecznym, że dziś wiem, że one są na najwyższe, nie? Takie jest moje doświadczenie. I kurczę, chyba zapomniałem pytania. Kiedy zacząłem mieć to posłanie? Kiedy zacząłem mieć posłanie? Dobra, to tak, ja jak już przebrnąłem przez piąty krok, pierwszy raz zrobiłem go nieuczciwie. Drugim razem zrobiłem go uczciwie. Dlaczego uczciwie? Bo się przestraszyłem. Wiecie, ja w pierwszej swojej czwórce dalej obwiniałem świat, innych ludzi, moją mamę, tatę, bo ten to zrobił, tamta powiedziała, a tamci to, a ci to tamto. Ja po prostu nie chciałem spojrzeć z innego kontekstu na swoje życie, że co, jeśli to ja jestem sprawcą wszystkiego? Ciężko mi było wstać z tych butów, no ale wstałem. Więc jak przebrnąłem przez piątkę łaskawie, dzięki sile wyższej, jak wszedłem w ósemkę, to już miałem w tej ósemce dziką radość wchodzenia w cierpienie innych, które innym zgotowałem, bo ja nie potrafiłem nigdy w życiu przeżywać uczuć. Nie wiedziałem, że istnieją takie uczucia i nie wiedziałem, że można je przeżywać w całkowitej wolności, nie? I jak się w ogóle dowiedziałem, że jak zrobię kilka dziewiątek i będę miał zielone światło do przekazywania tego programu, to wiecie, to byłem początkiem mojego bycia Mesjaszem, nie? Z tego dzisiaj śmieję, ale jak się dowiedziałem, że będę mógł przekazywać ten program, to pobiegłem najszybciej jak mogłem do tylu osób, ile trzeba, żeby zrobić te dziewiątki, żeby mógł przekazywać program. Tak mi już bardzo na tym zależało. Dziś wiem, że tam było też pewnie jakieś ego, ale coś mi tam ciągnęło, nie? Po prostu zrobiłem to, co należy i chciałem mieć posłanie i tyle, nie? I się tym dzielić po prostu. Chciałem to przekazywać, bo widziałem, że... No i latałem oczywiście po grupach i się dziwiłem, że w ogóle czemu alkoholicy nie robią tego programu? Co oni mają... No, czy w ogóle... Czy oni naprawdę mają jakiś lepszy pomysł na swoje życie niż program 12 kroków? To tak wtedy na nich patrzyłem, nie? Być może w tym była też pewnie pogarda, ale dzisiaj niczemu się już nie dziwię. Każdy ma własną drogę. Czasem po wielu zapiciach, ale powiem wam, że ten program działa, naprawdę działa. I tak jest napisane w Wielkiej Księdze, tak jak dopisał potem Bill, że nigdy się nie zdarza, by nie powiodło się komuś, kto dokładnie podąża naszą drogą. Nigdy. I to niesienie posłania jest takim utrwaleniem tego, nigdy się nie zdarza. Nie? To jest to 100%. Przekaż ten program innym i rób to po prostu i dziel się tym doświadczeniem. Cały czas. Bez względu na wszystko. Nie? Chłopaki czasem mówią, nie przejmuj się, stary. Nie masz pracy? Będziesz miał. Jak będziesz miał to posłanie, to siła wyższa zawsze coś ci do tego garnka wrzuci. Nie? I tak jest. To na programie właśnie można powiedzieć, że jeszcze na początku to oczekiwałem, wiecie, no w ogóle, że no kurczę, czerwone dywany, nie? I kwiaty w ogóle. A zobaczyłem, że przychodzą mi doświadczenia takie, których nigdy przed programem bym nie przeżył na trzeźwo. Po prostu bym pił. Dostałem na przykład łaskę bezrobocia. I to rok czasu, nie? Łaskę bezrobocia. Mój sponsor chodził i pieprzył, mam łaskę bezrobocia, mam łaskę bezrobocia. I tak się tym przejąłem, i sobie myślałem, co on pieprzy. No i ta myśl, że tak pomyślałem, co on pieprzy, spowodowała, że ja też miałem takie doświadczenie i wtedy zrozumiałem dokładnie, co on pieprzył. Być bezrobotnym to ogromna łaska, bo inaczej nie doceniałem łaski zajęcia, zatrudnienia, pracy, bycia też użytecznym dla innych, także w ten sposób, taki prosty, życiowy, codzienny, nie? Nie tylko we wspólnocie, nie? Ale osią tej mocy jest wspólnota. I gdzie jeszcze to posłanie jakby najmocniej poczułem, nie? Ale takie najmocniej odczuwalne w ciele całym sobą. To w tych miejscach, od których świat odwraca głowę. Właśnie w zakładach karnych, właśnie w noclegowniach, na detoksach. To spotkania z bezdomnymi, od których pachniało moczem, świeżym i starym moczem, to tam poczułem tą moc najbardziej, nie? Tam właśnie, gdzie nie chciałem nigdy iść, nie? Może warto spróbować tej drogi. Może warto. Dzięki.
Dziękuję, Darku. Przeczytam ostatnie pytanie. Dziękuję Ci, Darek, za spikerkę i za doświadczenie odnośnie podnoszenia ręki na pytanie, czy jest ktoś gotowy do przekazania programu. Świadomość tego, że ktoś może jednak nie znaleźć sponsora i umrzeć, czy nie mieć czasu na odnalezienie rozwiązania, przemówiła do mnie zdecydowanie. Już zawsze podniosę rękę. Ilu zatem miałeś sponsorowanych w kulminacyjnym punkcie? Jak sobie radziłeś w momencie, gdy było ich dużo? Dziękuję.
Tym kulminacyjnym, kiedy ja najbardziej potrzebowałem pomocy, kiedyś miałem takie marzenie, że chcę mieć tyle dzieci, ile drużyna piłkarska, najlepiej z rezerwą, nie? I potem na programie 12 kroków, jak zobaczyłem, że tych podopiecznych jest tylu, co drużyna piłkarska i jeszcze z rezerwą, to mówię, Boże, moje pragnienie z dzieciństwa się spełniło, nie? To mniej więcej w tym czasie. To było gdzieś po kilku latach sponsorowania. To przyszło tak jakby nagle, znienacka i też na początku się tym, tak jakby chciałem się tym przejąć, ale potem mówię, jak wynika z dotychczasowego doświadczenia, nie? Że zawsze tego czasu starczy na wszystko, nie? I potem się okazało, że część natychmiast zniknęła, część powracała i tak dalej. Wiecie, to się działo tak. Jedyną stałą jest ciągła zmiana. Także w AA i w tym życiu w trzeźwości i tak dalej. Ciągła zmiana. Te stany jakby u mnie też są różne. Wiecie, o co chodzi? Czasem jest tak, czasem siak. Teraz wróciłem do narzędzi rozpisywania 10 kroku, bo inaczej bym zwariował, nie? Musiałem to rozpisać, bo mnie tam targało, bo tutaj trzeba było kogoś rozpisać, bo sobie pomyślałem, że coś. Ja mam narzędzia, nie? Ja mam narzędzia i mogę z tego dzisiaj korzystać. Więc tego się cieszę. I ta jakby ilości czy jakości, że się tak głupio wyrażę, nie mają też żadnego znaczenia, nie? Bo taka jest jak wynika z mojego doświadczenia, że na przykład pomyślałem, o, ten to będzie zdrowiał, wiecie, będzie trzeźwiał, ojeju, orzeł, nie? To ten na przykład zapił i być może nie wiem, czy by trzeźwiał, nie? A ten, co mówiłem, o, temu to idzie ciężko, ciekawe, czy on da radę. Tak pomyślałem, to ten na przykład poszedł za chwilę, poleciał w ogóle, wiecie, w takie przestworza trzeźwości, że daleko mi do nich, nie? I mówię, Boże, czyli ja nagle, ja to nic nie wiem, co ja to w ogóle sobie myślę, nie? Na te tematy wszystkie. No i przestałem o tym myśleć, bo to nie ma żadnego sensu. Bo jak Siła Wyższa będzie chciała, żebym łaskawie dotrwał do tego ostatniego czytania i to jest takiej strony Wielkiej Księdze, to dotrwam, jak nie, to nie. Ale co odczytałem z tego wszystkiego? Że każdy jest mi łaskawie ofiarowany, żeby utrwalić moją trzeźwość, że to on ratuje mnie, a nie ja jego. Więc za każdego jestem wdzięczny, nawet jak mnie wkurza, a często mnie wkurzają, bo nie wiem, jaka będzie ich droga, nie? Wiem, że to jest tylko czasem moment na tej drodze trzeźwości. Siła Wyższa nas styka, mam wziąć i dać i zapomnieć, nie? Nie tworzyć historii w sensie z mojego myślenia, nie? Że może dobrze by było. Ja nie wiem, co by dla niego dobrze by było. Dla niego dobrze by było czasem 5 razy zapić, bo widzę na przykład z obserwacji, że jak wracają chłopaki po zapiciach, to są coraz bardziej świadomi. Im bardziej są poturbowani, to wracają czasem z taką świadomością, której nigdy nie miałem. I też się dziwię, znaczy dziwię się, że z taką świadomością też jeszcze nie robią programu, ale to tylko moje zdziwienie tam chwilowe, nie ma to żadnego znaczenia. Bo mówię, kurczę, to co jeszcze, to ile jeszcze trzeba się ponapieprzać, żeby w końcu wziąć to rozwiązanie. A może nie muszą go brać, też tego nie wiem, wiecie, o co chodzi. Łaskawie cieszę się z każdego kontaktu, a każda prośba, czy każda, a właśnie, nie trzeba mi prosić o rozwiązanie, bo ja nie musiałem prosić sponsora, więc jak ktoś chce rozwiązanie, to ono jest. Jak ktoś nie chce, to nie musi. Jak chce teraz, to teraz. Jak chce później, to później. Nie ma to też znaczenia. Nie? Ale wiedzcie, że jest to rozwiązanie i czeka na was. Nie? Dziękuję za twoje doświadczenie, za decyzję. Nie? Dziękuję bardzo.
Darku, dziękuję Ci bardzo w imieniu grupy za twoją spikerkę. Dziękuję Ci. No, pytań już póki co nie mamy, także myślę, że będziemy powoli kończyć. Ja tylko powiem, że czas po mitingu jest dla nowicjusza. Jeżeli jesteś pierwszy raz na mitingu, bądź szukasz pomocy, chcesz przestać pić, zostaj z nami, posłuchaj po mitingu, ktoś z nas udzieli Ci wszelkich niezbędnych informacji i pomocy. Zachęcam do pozostania. Wobec tego, że nie ma już więcej pytań, no to przeczytam zakończenie mitingu. Jeśli jesteś pierwszy raz na